Przystanek pasjonatów.
Dzisiaj w przystanku pasjonatów naszym gościem jest Michał Smoliński z grupy rekonstrukcji historycznych Wivern. Przed przerwą mówiliśmy o tym, co trzeba mieć, żeby w ogóle zacząć myśleć o tym, żeby zrobić taką rekonstrukcję historyczną. Trzeba mieć pomysł, wybrany jakiś fragment dziejów z historii, ludzi do pracy, stroje, opanowane sztuki walki i tak dalej. No i jeszcze miejsce, panie Michale, gdzie znajdujecie te miejsca, bo one też chyba są jakoś, muszą być uwarunkowane odpowiednio.
Nie muszą być, ale zdecydowanie jest to przy klimat, kiedy działałeś na przykład na jakimś zamku. W tym momencie mamy współpracę z zamkiem w Brzegu Muzeum Piastów Śląskich, także jest to lokacja, która daje duże możliwości działania. Dopiero się tam rozkręcamy w tym momencie, ale współpraca się układa bardzo dobrze, także myślę, że jeszcze wiele będzie o tym słychać. Ale nie tylko takie miejsca są dla nas wygodne, ponieważ niedawno udało się nam od Urzędu Miasta wynająć lokal w ścisłym centrum prawie przy Placu Wolności. Jeszcze potrzebujemy przynajmniej kilku tygodni, żeby go doprowadzić do stanu używalności, ale będzie to świetne miejsce dla ludzi, którzy się będą właśnie chcieli spotykać i zarówno brać udział w warsztatach, czy to rzemieślniczych, czy uczyć się na przykład sztuk walki, ale też, żeby dowiedzieć czegoś o historii. Tam kompletujemy już biblioteczkę, przy której będzie można usiąść, porozmawiać. Będzie to bardzo wygodne miejsce spotkań właśnie dla pasjonatów historii.
No, mówi pan o miejscach, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i dobrze, że jeśli te miejsca mają taki historyczny charakter, ale przecież wydarzenia historyczne również się dzieją w plenerze, a plenerów nie brakuje. Bywają takie sytuacje, że rzeczywiście to jest, nie wiem, Wyspa Bolko, jakieś pola, jakieś łąki?
Jak najbardziej, nawet bardzo często. Wyspa Bolko jest świetnym miejscem na takie akcje. Z tym, że też trzeba uważać na to, że jednak jest to zabytkowy park. Także tutaj cały czas trzeba pilnować tego, że niektóre miejsca mają swoje po prostu obostrzenia. Ale w Opolu jest dużo takich lokacji, w których można działać i działamy. W takich bardziej dzikszych miejscach też zdarza się. Na przykład w tym roku współorganizujemy piknik kwietniowy w Ryczynie pod Oławą. To jest takie grodzisko średniowieczne w środku lasu. I tam na polanie będzie kilkugodzinna impreza, na którą serdecznie zapraszam. To jest 18 kwietnia, czyli jeszcze troszkę czasu mamy, ale myślę, że warto się pojawić. Zwykle niemal 1000 ludzi się tam pojawia, także co roku przychodzą tłumy.
A zwierzęta się pojawiają?
Pojawiają się czasami. My używamy koni do niektórych pokazów czy przemarszy. Konie najlepiej są wytrenowane do tego, ponieważ wiadomo, że jeśli już tutaj dochodzi na przykład element walki, no to w tym momencie koń musi być przyzwyczajony. Aczkolwiek do zwykłych przemarszy wystarczy koń, który po prostu jest przygotowany do jazdy pod wierzch.
Oprócz koni? Ptaki, nie wiem, jakieś...
Też się zdarza, aczkolwiek nie w naszym przypadku. Są sokolnicy, są ludzie, którzy się zajmują sowami. Nawet w Czechach wiem, że są ludzie, którzy mają psy, specjalnie rasy dobrane, takie jak myśliwskie średniowieczne. Więc jak najbardziej zwierzęta uzupełniają rekonstrukcję.
A współpracujecie z różnymi grupami takimi rekonstrukcji historycznych w kraju i poza nim?
Tak jest. W kraju jest ładnych parę takich grup. Mamy współpracujących ludzi z nami ze Śląska, mamy przyjaciół z Małopolski, z dalszych rejonów tak samo. W Czechach jest też kilka grup, które się z nami przyjaźnią. Od Czechów zresztą uczyliśmy się pierwotnie właśnie fechtunku bronią białą, między innymi mieczami. Trafiliśmy tam na rzeczywiście szkołę, w której można się było nauczyć tego w bardzo dużym stopniu. To było genialne miejsce, także miałem dużo szczęścia, że tam trafiłem. Więc jest to współpraca międzynarodowa dość często. Jeździliśmy też do innych krajów, na przykład do Niemiec, do Szwecji, więc można przy okazji zwiedzić trochę świata.
A zdarzały wam się już takie wspólne międzynarodowe rekonstrukcje?
My nie organizowaliśmy tego, ale współpracowaliśmy przy paru takich imprezach, właśnie głównie z Czechami.
Panie Michale, mówił pan o tym, że mamy przy takiej rekonstrukcji historycznej, mamy ten element zabawy, ale on taki oczywiście z przymrużeniem oka. Mówi pan o tym, nie to jest najważniejsze, gruntowna wiedza historyczna, no i przede wszystkim gruntowny zamysł, cel, ten cel edukacyjny pan też podkreśla, czyli dla kogo najczęściej chcecie robić takie właśnie pokazy?
To jest dość szeroki temat, ponieważ tutaj właśnie w zależności od zbalansowania tej zabawy i nauki wybieramy odpowiednich odbiorców, czy też odwrotnie, do odbiorców to dopasowujemy. Mamy przygotowane oferty dla na przykład szkół. W tym momencie wygląda to zupełnie inaczej niż kiedy prezentujemy powiedzmy, sztuki walki dla dorosłych ludzi. Rzeczywiście trzeba zawsze dopasować w tym momencie to, co się pokazuje. Więc tutaj tak naprawdę do każdego możemy dotrzeć. Jeżeli działamy w takim bardziej zamkniętym gronie ludzi, którzy są pasjonatami, no to robimy imprezy, które są typowo rozrywkowe, aczkolwiek pilnujemy tam też odpowiedniego poziomu. Ale jeżeli otwieramy się z warsztatami czy z pokazami na ludzi z zewnątrz, to w tym momencie nastawiamy się bardziej na ten aspekt edukacyjny, który również ma być w klimacie pewnym, ale jednak tutaj jest najważniejsze to, żeby tą wiedzę przekazać.
Jak te dzieciaki, no jeśli rozumiem, że mówimy o dzieciakach, jak one reagują na to, co widzą?
Często bardzo pozytywnie, na szczęście. To jest tak, że jakiś czas temu myślałem jeszcze, że w tym momencie historią się już dzieci nie interesują za bardzo. Na całe szczęście to nie jest prawda. Bardzo dużo dzieci, kiedy widzi rycerzy w zbrojach, od razu się tym fascynuje, także to jest dobry wstęp, żeby zacząć z nimi rozmawiać. I dzięki temu też angażują się w nasze działania, bo jest u nas sporo ludzi młodych, którzy właśnie zobaczyli coś takiego na żywo i chcieli też w tym wziąć udział.
Chcą dotknąć, zobaczyć, czegoś więcej się dowiedzieć?
Tak, często zadają sporo pytań, a właśnie czasami zdarzają się tacy ludzie, którzy po prostu zobaczą, zapytają, rozmowa się wywiąże nieco dłuższa i po pewnym czasie albo od razu angażują się w to. Także tutaj jest to no, bardzo, bardzo pozytywne, że ten odbiór jest i to jest dobrze widziane.
To jest ta młodsza młodzież, a ta starsza młodzież, taka licealna, też są dla nich pokazy?
Jak najbardziej. Tutaj zarówno dla liceów, dla studentów. Zdarzało nam się robić pokazy na Politechnice, na Uniwersytecie, w wielu szkołach średnich. I cały czas jesteśmy zapraszani, więc widać, że nauczycielom też się to podoba, ponieważ czasami bywa tak, że dopasowujemy program pokazu do programu nauczania. I w tym momencie można uzupełnić lekcje w sposób, na który nauczyciel nie może pozwolić, bo nie ma takiej możliwości.
A to się tak odbywa, że nauczyciel na przykład przerabia jakąś partię materiału i chce się wspomóc i mówi: panowie i panie, interesuje mnie ten i ten okres, konkretnie to wydarzenie, a wy robicie?
Jak najbardziej, to się zdarza. Na przykład w tym roku mieliśmy prośbę...
I takie rekonstrukcje na zamówienie trochę,
dokładnie tak?
Dokładnie. Pomoc dydaktyczna.
W tym roku mieliśmy prośbę z jednego z liceów, żeby zrobić atrakcję na Dzień Słowiański. Więc oczywiście zebraliśmy tych ludzi u nas, którzy się zajmują Słowianami z czasów średniowiecznymi i przygotowaliśmy kilka takich wystąpień, na których pokazaliśmy licealistom, jak to wszystko wyglądało, opowiedzieliśmy o życiu codziennym we wczesnym średniowieczu. No to się świetnie sprawdza.
Mówi pan, grupa ludzi, którzy zajmują się Słowianami wczesnośredniowiecznymi, czyli rozumiem, macie grupy specjalizujące się w bardzo konkretnych fragmentach historii.
Tak jest, bo niektóre grupy zajmują się tylko jednym wycinkiem. Na przykład są grupy, które wyłącznie mają rycerzy w pełnych zbrojach, którzy walczą na turniejach. Są zespoły muzyczne, które tylko grają, a u nas jest to bardzo duża mieszanka. To daje świetne możliwości, ponieważ każdy może znaleźć coś dla siebie. To nie jest tak, że my przymuszamy, że musisz odtwarzać tylko i wyłącznie, powiedzmy, XIV wiek i być rycerzem. Jest praktycznie pełna dowolność. Nie ograniczamy się tylko do średniowiecza, więc jeżeli ktoś na przykład chciałby zająć się renesansem, to w tym też możemy pomóc. Tutaj staramy się być otwarci na pomysły oddolne inicjatywy, więc jeżeli ktoś do nas przychodzi z jakąś koncepcją i rzeczywiście jest zaangażowany, no to wspieramy jego rozwój.
No pan, panie Michale, to taki wczesno-średniowieczny Słowianin, tak? Z tego, co mi wiadomo.
Tutaj różnie, bo wcielam się akurat w różne postaci. Przez ostatnie kilka lat bardzo dużo zajmowałem się księciem Kazimierzem Opolskim, czy to jest wiek XII, XIII już w tym momencie, ale absolutnie to nie jest tak, że ogranicza się tylko do tej epoki wcześniejszej. W tym momencie nastawiamy się bardzo na wiek XIV, czyli to już jest to średniowiecze późne, ciężkozbrojne rycerstwo, bale dworskie i to też jest klimat, który i nam, i wielu ludziom się podoba.
Bo takie podstawowe pytanie, kiedy szukam gości tutaj do przystanku pasjonatów, często pytam moich kolegów, jakby takie podstawowe pytanie, czy Kazimierza Opolskiego już miałaś w tym programie, czyli pana Michała Smolińskiego, to taka wyjątkowa postać?
No, Kazimierz Opolski na pewno jest ważny zarówno dla Opola, jak i dla wielu innych miejscowości na historycznym Górnym Śląsku, ponieważ lokował on bardzo wiele miejscowości, czy nawet miast. XIII wiek był w ogóle okresem, w którym rozpoczęła się historia niektórych rejonów. Wcześniej Śląsk był w bardzo dużym stopniu zalesiony i dziki. I dopiero od tego okresu pierwszej połowy wieku XIII rzeczywiście ten rozwój jest bardzo widoczny.
Bardzo jestem ciekawa, kiedy pan się ubiera w ten strój, kiedy wchodzi pan w tą przestrzeń, co się czuje w takiej sytuacji? Tak, bo to chyba nie jest tylko praca, ta pasja chyba wciąga też głębiej.
Tak, to jest prawda, aczkolwiek też trzeba patrzeć na to troszeczkę jak na aktorstwo, bo to są role, które się odtwarza, więc wiadomo, że człowiek się może odpowiednio wczuć, ale jednak trzeba pamiętać, że to jednak jest pewna forma zabawy i można się spełniać w tym aktorsko nieco szerzej. Na przykład, jeżeli ja tylko odtwarzam powiedzmy postać, mówiąc parę zdań odnośnie lokacji, no to jest to w pewien sposób ograniczone. Ale zdarza się nam robić imprezy, w których rzeczywiście prowadzimy na przykład wszystkich ludzi przez taki teatralnie zaaranżowany spektakl, można powiedzieć. Zdarzało nam się robić zwiedzanie zamków w klimacie późno-średniowiecznym palenie czarownicy na stosie. Czyli to było tak, że najpierw jest pokazane łapanie czarownicy, potem ją przeprowadzamy przez przesłuchania, katownię, potem jest prowadzona stos i tam odbywa się pojedynek sądowy, w którym jest ona ostatecznie uniewinniona dzięki temu, że jej obrońca wygrywa. I tu jest wpleciono bardzo dużo takich tradycji oczywiście średniowiecznych, ale jest to nie przekazywane w formie wykładu czy prelekcji, ale w formie takiego nieco no rzeczywiście przedstawienia. I to też się świetnie sprawdza. I przy tym naprawdę może się bardzo dobrze bawić również jako uczestnik.
To są propozycje, proszę Państwa, grupy rekonstrukcji historycznych Wiwerny Zapola. Pan Michał Smoliński dziś opowiada o tym, jak to wygląda w praktyce, jak się pracuje, jak się wybiera te wydarzenia i jak się przy tym dobrze bawi i uczy. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.